To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
Słuchacie radia RMF24, u nas jeszcze więcej informacji, jak to w niedzielę, także tych informacji ze świata nauki. Co tydzień w wykładzie otwartym szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Zapraszamy do rozmowy ludzi nauki właśnie, specjalistów w swoich dziedzinach. Dzisiaj z nami na łączach pani dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni, Uniwersytet SWPS. Dzisiaj będziemy dopytywać, dlaczego lubimy się bać. Dzień dobry pani doktor, witamy.
Dzień dobry, bardzo mi miło dzisiaj w niedzielę się spotkać z państwem.
Nam również. Pani doktor, czy pani się lubi bać? A jeżeli tak, to co panią ostatnio najbardziej przestraszyło? Albo kto? Jaki film?
Bać się tak, ale w sposób kontrolowany. Mhm. W związku z tym te pytania o film bardzo fajne. Ostatnio to chyba nie aż tak bardzo. Pamiętam, jest taki świetny film, ale to z kolei nie kryminał, tylko horror. Aha. Z gatunku horroru. Z 2022, Wilkołak nocą. Jeden z moich ulubionych współczesnych. Ale jeśli myślimy o kryminałach, to tam też oczywiście się boimy. I w zasadzie dzisiaj, mogę przyznać się, skończyłam oglądać taki krótki serial skandynawski pod tytułem The Darkness. Są tam momenty, kiedy też można się pobać.
No to mamy inspirację na niedzielny wieczór przed telewizorem albo przed komputerem. Pani doktor, czy ten strach tak głęboko w nas siedzi, bo człowiek pierwotny musiał się bać, żeby przeżyć, żeby uciekać i to go motywowało? Jak to jest
no,
z tym strachem?
Dokładnie tak, rzeczywiście. No, wyobraźmy sobie, że żyjemy w jakichś jaskiniowych czasach i dookoła groźna przyroda, groźne zwierzęta i jakiś tygrys szablozębny się zbliża do nas. Gdyby nie ta adrenalina, nie to nasze wyczulenie, no to nie wiem, czy byśmy dzisiaj jako ludzkość istnieli, albo przynajmniej w takiej postaci, w jakiej funkcjonujemy teraz. Więc ten strach, który dawniej pozwalał człowiekowi przeżyć, on współcześnie jest bardzo oswojony. To znaczy, tak naprawdę uważamy, że żyjemy w bezpiecznych czasach. Oczywiście pomijam te miejsca, gdzie trwa wojna, no bo tam nie żyjemy w bezpiecznych czasach i ten strach pierwotny bardzo się odzywa. Natomiast większość społeczeństwa, większość ludzkości żyje w takich bezpiecznych czasach, oswojonych, gdzie mamy prawo, gdzie mamy policjantów, milicjantów w różnych krajach. Mamy reguły, które mówią, jak żyjemy i jak mamy współżyć ze sobą, co powoduje, że nie ma tego takiego ciągłego zagrożenia życia. Więc ten strach trochę gdzieś uśpiony pojawia się właśnie wtedy, kiedy oglądamy go na ekranie, bądź czytamy w książkach.
A kiedy zaczęła się ta przygoda ze strachem, który, tak jak pani mówiła, oswoiliśmy? Ten strach oswojony, lubimy sobie pooglądać w telewizji. No właśnie, wtedy jeszcze telewizji nie było.
Tak.
Oglądaliśmy spektakle, czytaliśmy książki.
No właśnie, tutaj musimy się cofnąć do XIX wieku, 1841 rok. I takie opowiadanie w zasadzie, czyli Zbrodnia przy Rushmore, Alana Edgara Poe, no to w zasadzie uznajemy, że to jest taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z takim klasycznym detektywem. Tutaj mamy do czynienia z detektywem Dupinem i z czymś, co później jest wykorzystywane także przez innych twórców, pisarzy, choćby przez Conana Doyle'a czy przez Agatę Christie, czyli pojawia się metoda dedukcji, czyli mamy takiego zwykle prywatnego detektywa albo jakiegoś takiego współpracującego z policją ówczesną, który ogląda miejsce zbrodni, który znajduje te elementy, które nie pasują do otoczenia, w którym się znajduje. I każdy ten fakt doprowadza do sytuacji, gdzie mamy zbrodniarza, tego, kto dokonał tę zbrodnię. Czasami jest to osoba kompletnie nieoczywista i taka, której byśmy o to nie podejrzewali. No i doprowadzamy do schwytania, uwięzienia tego zbrodniarza, czy też tej zbrodniarki.
No i potem powstają takie produkcje, między innymi jak ten słynny Sherlock Holmes. A potem jak to się pani doktor rozwijało?
No właśnie, mamy tego Sherlocka Holmesa, ale pamiętajmy, że też bardzo popularną autorką kryminału była kobieta, czyli właśnie wspomniana Agatha Christie, która przecież stworzyła taką postać jak Herkulesa Poirot, belga, prawda, który również korzysta z tej metody dedukcji, dochodząc do zbrodniarza czy też zbrodniarki. U nich zwykle są to zbrodniarze. Pamiętajmy, że Agatha Christie jest też taką autorką, która stworzyła postać starszej pani, Jane Maple, która także dochodziła, czy też pomagała ówczesnym władzom znaleźć zbrodniarza. I to są takie postacie chyba najbardziej charakterystyczne i książki, które wtedy zostały napisane, są inspiracją do powstawania filmów. Powstaje wiele ekranizacji tych samych powieści, bo one dalej inspirują. I też autorsko zagrane i wyreżyserowane dają dodatkowe bodźce chyba nam, chociażby taki nieoczywisty na podstawie Agaty Christie Duchy Wenecji, prawda? One są trochę inne niż choćby Morderstwo w Orient Expressie, również tutaj Agaty Christie zekranizowana książka. To wszystko powoduje, że my, widzowie i widzki, wciągamy się w narrację, która jest opisana i też świetnie zagrana, czyli szukamy tak naprawdę tych elementów zbrodni, tego, co nie pasuje do otoczenia, w którym się znajdujemy, co właśnie pozwoli nam naprowadzić samych siebie, ale prowadzonych przez aktorów i przez twórcę danego bohatera czy też bohaterki, właśnie w kierunku odnajdywania, poszukiwania, ale też znajdywania tego zbrodniarza.
No i przy okazji szukamy też i odnajdujemy emocje, prawda? Bo tutaj mamy coś innego. Czytamy książkę, to przenosimy się w zupełnie inny świat, oglądamy film, a potem jak się czujemy czasami zbyt zagrożeni, to możemy w każdej chwili wyłączyć film, podcast, odłożyć książkę, pstryk i wracamy do tego naszego realnego, bezpiecznego świata.
Tak, to zdecydowanie tak właśnie wygląda. Dlaczego? Dlatego, że podczas oglądania właśnie takiego kryminału oczywiście wydziela się adrenalina, a potem jak już to napięcie, to zdenerwowanie sytuacją naglą mija, no to pojawiają się endorfiny. I właśnie takie ciekawe badanie było zrealizowane na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley przez Besetta Eliota. I on tutaj w zasadzie pokazuje nam i jakby porównuje to, co się dzieje w kryminale, do takiego klasycznego katarzis, o którym się uczymy przy okazji omawiania choćby, no nie wiem, Króla Edypa. I są nawet tacy, którzy uważają, że właśnie Król Edyp to jest taki pierwszy kryminał, no nie kryminał, ale właśnie to katarzis pojawiający się, tak? Czyli mamy morderstwo ojca, który... No i później dopiero znajdujemy tego mordercę, który jest przypadkowym mordercą, nie kimś, kto chciał zabić własnego ojca, prawda? Więc tutaj to katarzis się nam pojawia, ale pojawiają się też inne badania. Z kolei tutaj na Uniwersytecie w Pittsburghu Siegel i Kerr, obydwoje naukowcy, naukowczyni i naukowiec, oni zrobili taką w piwnicy, taką jakby jaskinię, trochę podobną do takich pokojów, roomów Escape, gdzie musimy znaleźć, rozwiązać zagadkę i znaleźć miejsce wyjścia. Tak, prawda? I oni tam z kolei zbadali, że rzeczywiście to, co te fale w mózgu i to, co się nam w mózgu dzieje, to znowuż właśnie, że po pierwsze pojawiają się takie wydzielanie adrenaliny, które powoduje, że jesteśmy w sytuacji zagrożenia, więc jest dopływ tej adrenaliny, która pozwala nam znaleźć drogę wyjścia. A później, kiedy już udaje nam się wyjść, to ten spadek tej adrenaliny jest zastępowany endorfinami, które dają takie poczucie błogości. No i tutaj...
Udało się, tak? Jest właśnie, bezpiecznie, właśnie. Jest dobrze.
Właśnie, dokładnie tak. Udało się, jest dobrze. A to, co ciekawe, to oni porównują to także do sportów takich ekstremalnych, czyli na przykład bieg na 5 kilometrów, kiedy już bywamy tacy zmęczeni, wydaje nam się, że być może nie dobiegniemy do końca. I w momencie, kiedy dobiegamy, to znowuż te endorfiny mówią, to, o czym mówiliśmy przed chwilką, jesteśmy, udało się. Więc rzeczywiście my oglądając we własnych bezpiecznych miejscach, oswojonych miejscach, czy to na własnej kanapie, czy to w sali kinowej, my czujemy, czy też nasz mózg czuje, że jesteśmy w miejscu oswojonym, bezpiecznym, ale jednak te hormony są wydzielane i one powodują, że my przeżywamy, czy to katarzis, czy to inny rodzaj zaspokojenia polegający na tym, że takiej społecznej sprawiedliwości, czyli my razem z bohaterem, bohaterką, którą widzimy na ekranie, łapiemy kogoś, kto jest złoczyńcą, i dokonujemy takiej społecznej, zbiorowej sprawiedliwości. Ten, kto był poszkodowany, będzie miał sprawiedliwy wyrok, czy też zadośćuczynienie w różnych postaciach.
Aha, no tak, nawet o tym nie pomyślałem, pani doktor, właśnie, że to też my tak podchodzimy. Człowiek sobie nawet nie zdaje z tego sprawy, czytając książkę, czy oglądając kryminał.
No właśnie, to myślę, że to jest bardzo interesujące. Poza tym takie przeżywanie takiego oswojonego lęku, no bo jednak chyba tak powinniśmy go nazywać, to pozwala nam się też mierzyć z różnymi lękami, też nie kryminalnymi, ale po prostu z tym stresem codziennym. I znowuż są badania dalej przez Siegel-Eicher pokazujące, że właśnie te osoby, które oglądają czy to horrory, czy kryminały, w których mamy te sytuacje takie stresujące, pozwalają nam się łatwiej oswajać z tym lękiem w taki sposób, że łatwiej reagujemy na sytuacje stresowe w życiu. Nie wiem, na trudny egzamin nawet. To, no i wydaje mi się, że to jest taka ciekawa cecha, o której też zwykle nie mówimy. Bo...
Bardzo. Chcesz zdać egzamin poprawnie, oglądaj horror.
Właśnie, obejrzyj sobie dwie noce wcześniej horror, a później wyśpij się dobrze, zjedz tylko nie przed samym egzaminem, żebyś z kolei ci nie odpływała krew z mózgu i żebyś mógł myśleć i zdawaj.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24.
Jak zawsze w niedzielę, wykład otwarty w Radiu RMF 24. W tym tygodniu dzisiaj z nami pani dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego lubimy się bać. Pani doktor, czego najbardziej się teraz boimy? Jaki strach jest teraz najbardziej popularny? Ten strach oswojony oczywiście, ten, o którym mówiliśmy.
A, no właśnie, to z tym strachem to jest właśnie różnie, ale współcześnie najbardziej boimy się samych siebie. To znaczy, człowiek jest tak nieprzewidywalną postacią, a że tak naprawdę współcześnie najbardziej boimy się ludzi. I dzieci. I boimy się też dzieci, które pojawiają się w horrorach, ale pojawiają się też w kryminałach, w postaci trochę tajemniczych, czy chorych, czy takich nawiedzonych dzieci, które wykonują jakieś takie rzeczy, które z dziećmi nie mają nic wspólnego, bo dziecko postrzegamy jako coś, kogoś, osobę miłą, dobrą, kogoś, przed kim nie powinniśmy czuć strachu, że czujemy się bezpiecznie, dobrze.
A tu nagle ciach, bo za plecami nóż.
Tak jest, może się tak zdarzyć. I tego chyba się w tej chwili boimy najbardziej, tak współcześnie, bo to jest takie trudne, bo wydaje się, że to jest obce takiej naturze, tak? Czyli dzieci, którymi zawsze żeśmy się opiekowali, nagle potrafią stać się takimi miejscami, punktami, postaciami zagrażającymi nawet życiu tych dorosłych. I tego się nie spodziewamy, czyli boimy się samych siebie, ale też tego, czego się nie spodziewamy, czyli właśnie widzimy kogoś, kto wydaje nam się być na przykład starszą panią, z siwymi lokami, z pięknym uśmiechem, takim dobrotliwej babci. No i ta babcia też może być zagrożeniem, więc tego też się boimy. Takich trochę skrajności.
To mi się od razu teraz lśnieniem przypomniało i Nicholson, który idzie tym korytarzem. Tutaj dzieci uciekają, a on tam z tą siekierą, prawda?
Tak, to prawda. I później w tym labiryncie, prawda? Tak. Tym roślinnym, tak. No to po prostu tak, to ciarki po plecach.
I dlatego lubimy się bać? Ciarki po plecach?
Tak. Ciarki po plecach, bo one właśnie powodują, że ta adrenalina gdzieś nam się tam włącza. Powoduje to, że my automatycznie jakby szybciej znajdujemy sposoby rozwiązania. Czyli na przykład znajdujemy drogę ucieczki, czy sposób jak przeżyć, czyli albo sposób jak wydostać się właśnie z takiego escape roomu, które też takie kryminalne, czy też właśnie związane z horrorami są bardzo popularne współcześnie i też w Polsce oczywiście one są bardzo popularne. Także myślę, że to jest ciekawe też, że to pozwala nam oswoić się z tymi lękami i problemami współczesnego świata.
Człowiek kreatywny to człowiek, który lubi horrory, lubi kryminały, albo to znaczy, że jest człowiekiem, mimo tych emocji w horrorach, człowiekiem spokojnym, prowadzi spokojne życie?
Nie, chyba tak prostego przełożenia to nie ma. Tutaj nie możemy tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście człowiek kreatywny to jest taki, który potrafi w sytuacji stresującej, ale nie tylko stresującej, znaleźć takie rozwiązanie, na które nie wpadają inni. A często przecież oglądając zarówno horrory, jak i kryminały, to właśnie kiedy jest ktoś uwięziony, kiedy ktoś jest atakowany i wie, że jest w sytuacji zagrożenia życia w filmie, to właśnie dzięki swojej kreacji potrafi czasami uciec przed losem.
Ja pamiętam, pani doktor, jak kiedyś chowałem się pod kołdrą, jak oglądałem thriller Michaela Jacksona. Przecież to niemalże kreskówka.
Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to jest kreskówka, a wtedy właśnie, ówcześnie, to był jeden z pierwszych takich wideoklipów prawdziwych z narracją, prawda? Tak. I to taki krzyk run, kiedy on krzyczy uciekaj do swojej dziewczyny, to jednak mieliśmy takie znowu ściarki na plecach.
To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF24.
Wykład Otwarty, niedzielne popołudnie, czyli jak zawsze, jak co tydzień w Radiu RMF24. Dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego lubimy się bać. I dlatego też z nami cały czas na łączach pani doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. No właśnie, pani doktor, rozmawialiśmy o kryminałach, rozmawialiśmy o horrorach. A dlaczego podcasty kryminalne są teraz tak bardzo popularne w Polsce?
No to jest jakby dalsza część tego samego, to znaczy transmedialność, której teraz żyjemy, ona powoduje, że to, co się pojawiło na przykład w książce, czyli w czymś, co było pierwsze przed filmem i przed podcastami, jest multiplikowane i przenoszone na inne media. No i właśnie, jeżeli taki podcast jest dobrze zrobiony, ciekawie, omawia na przykład jakieś sytuacje prawdziwe, które się wydarzyły, gdzie nie znamy rozwiązania jeszcze, gdzie policja nie powiedziała, czy też nie doszła do rozwiązania i są omawiane pewne znane fakty i elementy, to proszę zobaczyć, że pod takim podcastem gromadzi się grupa, nie wiem nawet, czy nazwać tą grupę fanów, ale na pewno jakaś wspólnota, która próbuje dociec, pokazywać jakieś fakty, czy zbieżności, które się pojawiły i nie były logicznie jakoś wytłumaczone przez policję, albo były pominięte, o czym właśnie w takim podcaście najczęściej mówi się, to wspólnie próbują rozwiązać zagadkę, pokazywać tropy, być pomocni dla tej policji i mówić, dobrze, to nam się wydaje, że to w zasadzie nie wzięty był ten fakt pod uwagę i gdybyśmy podążyli tą ścieżką, to tutaj dedukcja nam podpowiada, że być może zabójcą może być. I tutaj padają oczywiście jakieś przypuszczenia. Czyli mamy takie działanie wspólnotowe. Nie siedzimy sami przed tym telewizorem, nie siedzimy samodzielnie, nie oswajamy tego lęku, tylko podążamy za zagadką, bo przecież wszelkiego rodzaju tajemnice, zagadki bardzo nurtują człowieka od wieków i podążają ludzie za tym, by dociec. Często ludzie nazywają to prawdą, ale ja lubię mówić, że by znaleźć fakty.
Pani mówiła o tej wspólnocie, pani doktor, przecież są nawet takie zloty tych podcasterów kryminalnych, w RMF FM na przykład organizujemy taki zlot kryminalny.
To prawda. Są też trasy turystyczne w miastach wielu, gdzie chodzimy ścieżkami jakichś słynnych zabójców. Ja ostatnio akurat nie w Krakowie, ale akurat we Wrocławiu taką ścieżką podążałam, co też było niezwykle ciekawe. No bo właśnie szukaliśmy tych śladów prawdziwej zbrodni. Też pojawia się ten dreszczyk, ale jest ta wspólnotowość, która też pozwala nam oswajać ten lęk i wspólnie znajdywać rozwiązania. I ta wspólnotowość jakby buduje nam tutaj taką grupę, która się wspiera, tak? Bo człowiek, istota, wspólnota społeczna, ona potrzebuje tej wspólnotowości, potrzebuje tych innych ludzi wokół siebie, by funkcjonować w różnych zakresach życia, także wtedy, kiedy rozwiązujemy zagadki.
Albo czasami podróżujemy śladami bohatera jakiegoś kryminału. Mnie tu się nasuwa ten słynny komisarz Forst z powieści kryminalnej Mroza, z jego cyklu. Też są takie wycieczki organizowane jego śladami.
No to prawda, bo przecież jeśli myślimy o polskich kryminałach, no to tutaj już pan redaktor wspomniał o Remigiuszu Mrozie, ale mamy przecież Katarzynę Bondę.
O tak.
Prawda?
Wielu znakomitych.
Czy też bardzo interesujące kryminały, które także jeden z nich został już nakręcony przez jeden ze streamingów puszczany, Małgorzata Sobczak, Kolory zła. Bardzo ciekawe tak. te kryminały są. No i właśnie dzięki temu pojawiają się polskie też seriale kryminalne. Belfer, Roist i kolejne wersje Roista. Szać, prawda? No, tu też moglibyśmy Chyłka, no naprawdę wiele moglibyśmy wymieniać. I to, co jest ciekawe w tych kryminałach, to to, że to jest takie swojskie nasze. To znaczy mamy nasze tereny, gdzie możemy właśnie, tak jak pan redaktor wspomniał, pojechać.
Pochodzić śladami na przykład tego komisarza Forsta po Tatrach albo po Bieszczadach.
Tak jest. I to się z kolei nazywa turystyką filmową, tak? Czyli docieramy do miejsc, gdzie możemy dotknąć jakby sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, czy to w książce, czy właśnie w filmie.
No i jesteśmy bardzo płodni pod tym względem, jeżeli chodzi o pisanie kryminałów w Polsce. To się cały czas rozwija i to są naprawdę znakomite kryminały. Mnie ostatnio Mieczysław Gorzka zachwycił. Jestem oczarowany.
Akurat nie czytałam, ale to sobie chyba zapiszę, tak, z ciekawości.
Tak. Polecam. Czy są jakieś badania, które pokazują, że któraś nacja lubi się bać bardziej? Ktoś bardziej lubi horrory albo kryminały? No bo ta słynna Skandynawia ma przecież tylu znakomitych pisarzy kryminalnych, choćby ten słynny Jonesbo, Larsson, Camilla Läckberg,
tak,
Adler Olsen.
Co ciekawe, nie ma badań, które by mówiły, że ta nacja się bardziej lubi bać, aczkolwiek i też weźmy pod uwagę, że skandynawskie kraje są jedne z bezpieczniejszych. Więc to jest zaskakujące, że tam wyrastają takie ciekawe postacie, tworzące też ciekawych bohaterów i bohaterki. Ale być może jest to związane z w ogóle takim systemem społecznym. I tutaj jakby trochę myślę o dziewczynie z tatuażem, prawda? Bo też mamy Skandynawię i też te nieprawidłowości wydawałoby się w bardzo bezpiecznym miejscu. Być może to jest z tym związane.
A docieramy tam do takich zakamarków ludzkiej osobowości, że
właśnie,
ciary na plecach.
No więc właśnie. I to raczej nie chodzi o to, że oni chyba się bardziej lubią bać, tylko właśnie raczej chodzi o to rozgryzanie ludzkiej osobowości, na co zwrócił uwagę pan redaktor. To znaczy zastanawiamy się, co siedzi w ludzkich głowach, że jest człowiek, wydawałoby się, nie wiem, sąsiad nasz, uśmiechnięty, miły, z pieskiem chodzący na spacer, a siedzi w nim zło. I to zło jest znowuż takim elementem, które nas, ludzi, pociąga. To, co zakazane, co nie całkiem dobre, jakoś nas pociąga, nas, ludzi.
A ten strach oswojony, on jest dobry?
Tak, on jest na pewno dobry, dlatego że, tak jak już żeśmy wspominali, on pozwala nam się oswajać z różnymi trudnymi sytuacjami, które powodują bardzo wysoki stres i właśnie wydzielanie się tej adrenaliny, już nie spowodowanej choćby zagrożeniem życia, ale spowodowanym różnymi różnego rodzaju stresami. Nie wiem, idziemy do szpitala, a boimy się takich przestrzeni. Albo idziemy na egzamin, a boimy się egzaminów. Jeszcze pisemny to jeszcze może damy radę, ale jeszcze jak mamy ustny zrobić, no to już w ogóle załamka. Prawda? Więc każdy z nas ma różne strachy. Niektórzy mają strach przed wystąpieniami publicznymi. I jakby chemicznie człowiek reaguje na to w zasadzie w taki sam sposób, czyli właśnie tym takim wybuchem tej adrenaliny, która jednak będzie motywowała i pomagała znaleźć rozwiązania, ale kiedy nie potrafimy oswoić tego strachu, to zbyt duży taki wytrysk może spowodować, że jednak nie poradzimy sobie w danej sytuacji. Więc oswajanie na pewno pozwala nam w sytuacjach rzeczywistego życia łatwiej sobie radzić z takimi sytuacjami, które są dla nas kryzysowe i trudne.
Czyli nie przedawkujmy sobie tych emocji, tych horrorów, tych kryminałów. Adrenalina jest dobra, endorfiny później też są bardzo dobre, ale to pobudzenie zbyt duże jest niedobre. Pani doktor, a kto jest teraz mistrzem horroru? Kto najlepiej nas straszy?
Ojej, to trudne pytanie. No naprawdę, bo ja od razu może powiem, że mam koło filmowe, naukowe i tam akurat żeśmy rozmawiali ostatnio nie o horrorach, ale kolejny będzie lyncz. No i może lyncz nas potrafi dobrze wystraszyć, prawda? Więc może tak, ale nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, kto nas najbardziej potrafi straszyć. Bo to trochę zależy od każdego z nas. Znaczy inne rzeczy wpływają na każdego z nas. Człowiek jest taką indywidualnością, że nie ma takiej jednej reguły, że nas na przykład, nie wiem, katastrofy ekologiczne będą straszyły. Czy jakaś katastrofa, nie wiem, wybuch, który zniszczy połowę świata. Jakaś postapokaliptyczna wizja. Innych z kolei będzie straszyła z kolei technologia, to znaczy, nie wiem, sztuczna inteligencja i roboty.
Teraz bardzo popularne, ciągle się słyszy, sztuczna inteligencja wszędzie.
Wszędzie jest i roboty humanoidalne, które strach będą przejmowały wszystko, tak? Od pracy poprzez całkowitą próbę likwidacji człowieka jako jednostki. Tak?
Will Smith i film Ja, Robot, prawda?
Ja, Robot, prawda? Właśnie. I teraz tych strachów jest tak dużo, że nie możemy wskazać tak naprawdę jednego, bo to w zależności od tego, co mnie indywidualnie najbardziej doskwiera, co dla mnie jest najbardziej trudne indywidualnie, to po prostu nas boli. I ja na przykład właśnie bardzo ciekawy oglądałam kryminał, właśnie ten The Darkness i to skończyłam go oglądać teraz i to jest znowuż ciekawa taka forma kryminału, która i coraz częściej pojawiają się takie kryminały, gdzie tym głównym bohaterem wcale nie jest mężczyzna i nie musi to być policjant. Tutaj akurat jest policjantka, ale też wcale to nie musi być młoda dziewczyna, czy też kobieta, nie wiem, 30-40-letnia. Tutaj bohaterką w serialu jest dziewczyna, kobieta w zasadzie, tuż przed emeryturą. I oprócz tego, że rozwiązuje kwestie kryminalne, to spotyka się też z takim wykluczeniem ze względu na wiek.
Agatha Christie mi się od razu przypomina, a tak poza tym myślę też o klimacie niektórych filmów, thrillerów. Słynne miasteczko Twin Peaks.
No, oczywiście. Słynne miasteczko Twin Peaks wydaje się, że spokojne, miłe miasteczko, gdzie są prości i w gruncie rzeczy dobrzy ludzie. I co tam się dzieje? Tam oczywiście trochę magii, mistyki się też włącza.
No i tak,
prawda? I to są takie rzeczy, które... I oczywiście agent Cooper, który... No jest postacią wyjątkową i taką prawą i tak wszyscy wierzą, że przecież no to on pomoże rozwiązać nam te trudne sytuacje.
Aż to nagle.
Ale jest jeszcze taki serial, 4 sezony są i pierwszy z nich, True Detective, i tam z kolei ta zbrodnia odbywa się w takim słońcu południa. A przecież kryminały kojarzą nam się trochę z
nocą, z bagnami Teksasu, czy tam, nie wiem, gdzie te bagna są.
Tak jest, właśnie z jakimiś takimi, czy też wyludnionymi miejscami, jakimiś takimi gdzieś na północy, gdzie jest zimno, prawda? Mhm. A tutaj odwrotnie. A tam to się dzieje w pełnym słońcu, na sawannach, gdzie trawa jest wypalona słońcem, gdzie tej zieleni, takiej prawdziwej zieleni jest mało. No i bohaterowie tacy są trochę w stylu NOR, czyli ci policjanci badający sprawę, a zwłaszcza jeden z nich, grany przez Matthew McConaughey, jest taki nieoczywisty, czyli jest właśnie takim... takim trochę sztandlerowskim bohaterem, to znaczy on jest taki na pograniczu dobra i zła.
Pani doktor, a czy czymś w ogóle można jeszcze zaskoczyć w tej dziedzinie? Czy już wszystko zostało napisane, zagrane, wydane i teraz tylko forma się zmienia? Ten podcast przykładowo.
Zmienia się, myślę, że no forma tak i pewnie się będzie zmieniała. Właśnie w postaci narzędzi, które będą służyły do opowiadania o temacie. A to chyba bym tak chciała nawiązać do retromanii amerykańskiego, brytyjskiego w zasadzie dziennikarza muzycznego, który napisał retromanię i myślę tutaj o Reynoldsie, to jest jego nazwisko, który właśnie mówi, że w kulturze, a zwłaszcza w popkulturze w zasadzie wszystko już było i tylko nowe metody pokazywania tego, co już było, się pojawiają. I w zasadzie, gdybyśmy chcieli powiedzieć, jak wygląda horror czy kryminał, to moglibyśmy zastosować taką kalkę z narracji i kreowania bohatera, którą stosował Umberto Eco. I on mówił, że tak, że mamy bohatera, mamy antybohatera, bądź antybohaterkę, bo teraz współcześnie jest to różnie. Musi się coś zadziać, czyli jakaś sytuacja kryzysowa musi nastąpić, po czym nasz bohater mierzy się z tą sytuacją kryzysową, dochodzi do jakiegoś katarzis albo wpada w tak zwaną jaskinię mroku, gdzie no, ma emocjonalne problemy i nie może z nich wyjść i być może wtedy nie wiadomo, czy on rzeczywiście podąży tą drogą dobrego i rozwiąże nam zagadkę, czy wręcz przeciwnie. Mierzy się ze swoją antagonistką bądź antagonistą, a potem mamy wydobycie miecza, czyli znajdujemy te elementy, które pozwalają nam rozwiązać zagadkę kryminalną, czy też rozwiązać sytuację w horrorze, czy ujrzeć życiem. Tak? Czyli zobaczmy, że schemat jakby budowy w zasadzie jest ten sam, tylko podkładamy różnych bohaterów, w różnych miejscach nam się to dzieje i używamy różnej technologii do realizacji tego samego w zasadzie cyklu.
Ale cały czas nas to bawi. Pani doktor, a czy ta popularność tych kryminałów, horrorów, podcastów, to nie jest jakiś sygnał, że mamy jakieś skłonności do tego, żeby się właśnie takimi tematami interesować?
Te skłonności takie tradycyjne, ludzka ciekawość. Najbardziej pożądanym owocem jest ten owoc zakazany, co już w Biblii nam powiedziano o tym, prawda?
Tak.
Więc tak samo jest z kryminałami, tak? Czyli dążymy do, interesują nas, lubimy też podglądać, tak? Wojeryzm. Prawda? Więc zobaczmy.
Szał na Big Brothera się przypomniał.
Ach, oczywiście, ale nie tylko przecież.
A tam nie było żadnej zbrodni na szczęście.
Tam nie było zbrodni. Ale to wszystko składa się na taką ludzką naturę, czyli w zasadzie to, co jest dla nas w życiu trudne, oswajamy w sposób bezpieczny, czyli właśnie dzięki popkulturze i technologii, która pozwala nam to obejrzeć na, choćby na ekranie, przeczytać na kartach książki, czy wysłuchać, czy też obejrzeć w podcaście. A druga rzecz, no to ciągle nas korci to, co jednak no nie jest dozwolone, tak?
I ze swojego życia zapamiętujemy przede wszystkim te momenty, którym towarzyszyły silne emocje?
Tak. Tak, proszę zobaczyć, że jakbyśmy teraz, jakbym chciała pana redaktora zapytać o coś, co pan redaktor ze swojego życia najbardziej pamięta, to pewnie byłoby to związane z jakimiś emocjami.
To na pewno. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF 24 w wykładzie otwartym była pani doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę miłego weekendu. A jaki film by pani poleciła na weekend z takimi mocnymi emocjami, dobry dla naszych słuchaczy?
A ja tutaj wbrew pozorom bym się skłoniła do czegoś starszego. Czyli pewnie wielu młodych, zwłaszcza słuchaczy, nie oglądało Chinatown i myślę, że to byłoby fajne, gdyby zerknęli, bo to jest też taki nieoczywisty kryminał. Ale jest też taki serial, który nosi tytuł Dexter i tutaj z kolei zbrodniarz znowuż jest nieoczywisty, więc myślę, że to już jest dużo. Ach, nie, przepraszam, jeszcze jest coś, co jest takie trochę w stylu brytyjskim. Ogrodnicy i nie zdradzę, bo tam już zupełnie się nie spodziewamy, co się będzie działo.
Dziękujemy za tę inspirację. Jeszcze raz, dziękuję. Dr Małgorzata Bulaszewska, bardzo dziękujemy.
Dziękuję, miłego weekendu.